Radio Satysfakcja.
Państwa już w ostatnim dzisiaj podejściu Radia Satysfakcja. Zostaliśmy teraz tutaj tylko we dwójkę z panem Jarosławem Paszczyńskim, który zastąpił pana Mariusza Siudę, a pan Arkadiusz pojechał, proszę państwa, na południe, dlatego że już dzisiaj zaczyna się festiwal Przystanek Krajcok pamięci Mirka Breguły, na którym pan Arkadiusz będzie występował w roli jednego z prowadzących i będzie, zdaje się, też w panelu jurorów. I zostaliśmy tutaj tylko we dwójkę. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ jest nadal ten troszeczkę taki zaduszkowy czas, w tej ostatniej godzinie powspominamy kilka nazwisk tych mniej znanych, tych wszystkich naszych dawnych bohaterów, którzy zachwycali nas w latach 60. i 70. O niektórych jeszcze się pamięta, ale to nie są tak wielkie nazwiska jak na przykład Lennon i Morrison, którzy zawsze gdzieś tam na początku listopada królują na falach radiowych. I zaczęliśmy tę godzinę od utworu zespołu Freddy and the Dreamers pod tytułem I'm Telling You Now. To jest dla mnie taka kwintesencja tych radosnych lat 60. Zespół Freddy and the Dreamers jest zespołem z Manchesteru, nie tylko The Hollies albo Herman's Hermits. Reprezentowali to miasto położone właściwie o rzut kamieniem od Liverpoolu, no może 5 rzutów kamieniem. Freddie Garrity to jest ten bardzo charyzmatyczny, chociaż ten charyzmat to jest taki charyzmat wesołości chyba, wokalista. Bardzo taki mocny głos, wyróżniający się chyba spośród tych wszystkich innych bitowych wykonawców. Natomiast zespół Freddie and the Dreamers był zespołem z jednej strony bardzo melodyjnym i słonecznym i bardzo pociesznym, a z drugiej strony był zespołem, który wyznaczał pewnego rodzaju nowe trendy na scenie bitowej właśnie na początku lat 60., dlatego że oni te występy okraszali różnymi takimi, czy to wygłupami, czy to właściwie wręcz takimi parakabaretowymi wstawkami. Na przykład oni mieli w swoim repertuarze utwór pod tytułem Short Shorts, czyli krótkie spodenki, i tam, proszę państwa, to wręcz jest niewyobrażalne, ale można sobie sprawdzić w internecie, bo te nagrania tam funkcjonują w dowolny dosyć sposób. sposób. Tam Freddy Garrity odpinał członkom zespołu spodnie i one opadały i się pod tymi spodniami były krótkie spodenki. I takie to właśnie wygłupy panowały wtedy na różnych scenach, nawet na tym słynnym koncercie New Musical Express, na którym przez cały dzień śpiewali wszyscy czołowi wykonawcy brytyjskiej sceny, właśnie Mersey Beatowej w roku 64-65. Właśnie wtedy zespół Freddie and the Dreamers wykonał ten swój kabaretowo-muzyczny występ po prostu. I zespół Freddie and the Dreamers dociągnął dosyć na takim wysokim pułapie komercyjnym do okresu psychodelii i wtedy właśnie psychodelia zmiotła te wszystkie zespoły drugoligowe, powiedzmy, ze sceny brytyjskiej. Te zespoły, które nie bardzo umiały sobie pisać własne piosenki i te zespoły, które nie umiały się do końca dostroić do nowych mód. Trudno byłoby wyobrazić sobie takiego kpiarza, jakim był Freddie and the Dreamers w kaftanie psychodelicznym z jakimiś dzwoneczkami i z jakimiś koralikami i trudno byłoby sobie wyobrazić taki zespół w takiej odsłonie, że gdzieś tam byłyby puszczone od tyłu partie perkusji albo sitar, albo coś takiego. Zespół Freddie and the Dreamers, krótko mówiąc, nie zmieścił się w tym szybko zmieniającym się formacie muzyki brytyjskiej i słuch o nich zaginął. Potem on wracał, próbował swoich sił jeszcze na scenie filmowej, występował w kilku serialach, miał tam jakiś swój nawet program telewizyjny, ale jest głównie pamiętany właśnie dzięki tym kilku bardzo słonecznym piosenkom, które popełnił na początku lat 60. I zatem po tym właściwie klasycznym utworze I'm Telling You Now za chwilę posłuchamy drugiego chyba najważniejszego utworu zespołu Freddie and the Dreamers, który nazywał się You Were Made For Me.
You don't know.
All the trees were made for little things that sing and fly, and the sun was made to burn so bright and light.
The sky, pretty eyes were never made to cry, they were made to see.
When I held you in my arms, I knew that you were made for me.
You Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you don't know.
All the flowers in the fields were made to please the bees. For the fish, yes, someone made the rivers and the seas. Every hand was made to hold another tenderly. When I kissed you on your lips, I knew that you were made for me.
You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you don't know.
This morning wasn't that funny thing. Because you once stood by my side and kissed the tears I cried, but suddenly you changed and ran to someone strange. Because that's life, life. You must be my wife. That's life. I watched you this evening, walking hand in hand with him. And because I am a man, I'll do the best I can to get you back with me the way it used to be. Because that life, life, you must be my wife. That's life.
To, proszę Państwa, śpiewał Robin Gibb. Nazwisko bardzo znane i znaczące. Oczywiście jeden z tej trójki słynnych braci z zespołu Bee Gees. Osoba bardzo dobrze znana, ale to nagranie myślę, że mało kto z Państwa wcześniej słyszał. To był taki moment w historii zespołu Bee Gees, jedyny właściwie, w którym bracia się pokłócili aż tak dobitnie, że musieli się rozstać. To znaczy właśnie Robin Gibb opuścił szeregi zespołu Bee Gees i próbował coś na własną rękę zadziałać. Nie bardzo mu się to udało. Z kolei pozostali bracia, czyli Barry i Morris, nagrali wtedy taką płytę Cucumber Castle. To był rok 1969 czy 1970. I ona też jakoś ani nie poruszyła krytyków, ani nie poruszyła publiczności. I wtedy trzej bracia zdecydowali jednak pogodzić się i działać pod wspólnym szyldem Bee Gees. I wtedy pierwszy taki utwór po ich powrocie nazywał się Lonely Days i to był już wielki przebój. I potem już szybko nastąpił wybuch ery disco i oczywiście słynny utwór Saturday Night Live. I wtedy zespół Bee Gees po prostu powędrował już pod niebiosa komercyjne. A teraz usłyszymy kolejnego, trochę zapomnianego wykonawcę. Zaśpiewa nam Neil Innes z zespołu, najpierw z zespołu The Bonzo Duda Band, potem był to współpracownik Monty Pythona, nawet był on nazywany siódmym Pythonem, a potem to był ten człowiek, który był pomysłodawcą słynnego pastiszu zespołu The Beatles pod nazwą The Rattles, ale my posłuchamy piosenki solowej o znamiennym tytule How Sweet to Be An Idiot, którą potem ten pierwszy zaśpiew pożyczył sobie zespół Oasis do swojego utworu Whatever, no i potem była trochę mało przyjemna sprawa sądowa i do dzisiaj ten właśnie utwór zespołu Oasis Whatever jest podpisany też nazwiskiem Neila Innesa. How sweet to be an idiot.
How sweet to be an idiot, as harmless as a cloud, too small to hide the sun, almost poking fun at the warm but insecure, untidy crowd. How sweet and dip my brain in joy.
attack, as much retaliation as a toy. How sweet to be an idiot. How sweet.
Friday's John is planning to go out for the first.
proszę Państwa, skoro musiał jeszcze wybrzmieć ten ostatni akord w piosence. A, jeszcze ten wspaniały świst sprzęg. To była piosenka zespołu Blur. Skoro padła nazwa Oasis, to musiała być dla równowagi. Jeszcze musiała paść nazwa Blur. To był utwór Young and Lovely z drugiej strony singla Chemical World. Singla pochodzącego z płyty Modern Life is Rubbish, która została wydana dokładnie 30 lat temu w październiku. I z tej okazji właśnie w zeszłym miesiącu został wydany specjalny podwójny winyl, i to pomarańczowy, właśnie tej płyty Modern Life is Rubbish. Teraz zachowam się jak pan Tomasz Budzyński i opowiem Państwu, co jest na okładce. Mianowicie piękna lokomotywa, niestety jedzie po nie tym torze, co trzeba, bo lewostronnie jedzie, ale piękna lokomotywa z lat 30. Jedna z moich ulubionych, proszę Państwa, okładek. Zespół Blur, Modern Life is Rubbish. Bardzo mi się podobało to, co powiedział basista tego zespołu, Alex James, właśnie o tych piosenkach, które niby są relegowane, ale tak naprawdę one były przez zespół Blur bardzo przytomnie właśnie tam plasowane na drugich stronach singli. On mówił, że single zespołu Blur kupują najbardziej oddani fani, tacy, którzy wiedzą, kiedy gitarzysta Coxon ma urodziny i wiedzą, do której szkoły chodził wokalista Albarn, i dlatego bardzo zależało na tym zespołowi Blur i bardzo dbali o to, żeby właśnie tych fanów zadowolić, żeby właśnie na tych gdzieś tam b-side'ach, na jakichś takich utworach, płytach okolicznościowych, żeby nie były tam, nie znajdowały się tam żadne śmieci, tylko utwory bardzo też w jakiś sposób cenne. I ten utwór Young and Lovely dokładnie, myślę, o tym świadczy. Życzę wszystkim zespom takich b-side'ów jak ta. A teraz, proszę Państwa, niedługo zawita do Poznania ponownie zespół Atomic Rooster i z tego powodu wracamy na chwilę do rozmowy ze Steve'em Boltonem.
Then I got this weird thing that I was doing some recording for my own stuff with Pino.
A potem zdarzyło się coś bardzo dla mnie dziwnego. Byłem w trakcie nagrywania jakichś moich własnych rzeczy z basistą Pino Palladino, tym, z którym grałem również na koncertach Paula Younga. I jechaliśmy z Pino samochodem i nagle mówi do mnie: wczoraj spędzałem czas z Pete'em Townsendem z The Who. Ja na to: o, naprawdę? A on kontynuował: i Pete pytał o ciebie. Ja na to: słucham? No tak, pytał o ciebie, mówił, że jest twoim wielkim fanem. To niemożliwe. A on: tak, tak. Pino właśnie nagrywał z Pete'em album White City i mówi: tak, nawet w pewnym momencie wszedł na stół i zaczął imitować twoje ruchy. Po tych słowach zjechałem na bok, zatrzymałem samochód i wyłączyłem silnik. Spojrzałem na Pino i mówię: słucham? Że co? Pete Townsend? A Pino potwierdził: tak, on jest twoim fanem, zna wszystkie twoje ruchy. To było niesamowite. Ten Pete Townsend, mój bohater. Kilka tygodni później przechodziłem ciężki okres, problemy z pierwszą żoną. Mieliśmy jednorocznego syna, a ona odchodziła ode mnie. Miała romans i w ogóle. Czułem się strasznie, miałem myśli samobójcze. Wszystko szło źle i nagle zadzwonił telefon. I słyszę: hej, z tej strony Pete Townsend. Ja na to: ta racja, na pewno. A on: nie odkładaj słuchawki, tu naprawdę Pete Townsend. Czy chciałbyś grać na gitarze prowadzącej w zespole The Who? Zapytał. Ja na to: przepraszam, ale to ty przecież grasz na gitarze prowadzącej w zespole The Who. A on na to: tak, ale mam problemy ze słuchem. I jestem twoim fanem. I są na świecie tylko dwie osoby, które bym mógł o to poprosić. Jeden to Joe Walsh, ale jego nie mogę poprosić, bo jest w Ameryce. A druga osoba to ty. I nagle zostałem członkiem The Who. To było bardzo dziwaczne uczucie. I bardzo ciężka robota, bo to były czasy przedinternetowe. Rok 1989, więc przysłali mi pudła z kasetami magnetofonowymi. A ja ćwiczyłem utwory, słuchając ich właśnie z kaset. Głowa mi dosłownie pływała. To było zabawne doświadczenie. Ale też bardzo dla mnie ważne. To było jak szczyt moich osiągnięć w kategorii granie dla innych ludzi, bycie w The Who. Przecież chodziłem na ich koncerty, gdy miałem 16 czy 17 lat. Widziałem, jak rozwalali swoje instrumenty na żywo i nigdy bym nie przypuszczał, że jednego dnia będę z nimi grał. To była zupełnie abstrakcyjna koncepcja.
Okay. So how was it?
I jak było?
It was amazing.
Niesamowicie, niesamowicie. Graliśmy każdego wieczoru po 4 godziny. To nie były szybkie i krótkie akcje. Naprawdę się polubiliśmy z Johnem Entwistlem. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. Z kolei Pete to totalny dziwak. A Roger? No cóż, Roger był typowym Rogerem. Powiedziałeś, że Pete był dziwakiem? Tak, zachowywał się jak postać bardzo dziwaczna. To znaczy, nie zrozum mnie źle. Uwielbiam Pete'a Townsenda. Jednak uważam, że był trochę perwersyjny, pokręcony. Kojarzysz, że lubił rozwalać gitary na scenie, prawda? Moim zdaniem to wcale nie było robione tylko dla widowiska. On naprawdę bywał wkurzony. Kiedyś robiliśmy próbę dźwięku w dużej hali pewnego popołudnia, a on krzyczał, szukając Adama Rogana, który był technikiem od gitar. Krzyczał, gdzie jest Rogan? Gdzie ten cholerny Rogan? I nagle wziął gitarę i ją rozwalił. On był naprawdę agresywny. Nigdy nie wiedziałeś, jak się będzie zachowywał. A mogło być różnie. Choć było też wiele wesołych historii, kiedy bywał zabawnym gościem.
I can still hear what you said like a flash. Thank you.
To był, proszę państwa, zespół The Doors i kłaniamy się wokaliście Rejowi Manzarkowi, którego też już od paru dobrych lat z nami nie ma. I powracają przy tej okazji trochę takie te kontrowersje związane z najnowszym albumem, najnowszym albumem też, ale z najnowszym singlem zespołu The Beatles, Now and Then. Tutaj z panem Jarosławem wymieniliśmy kilka życzliwych, a też kilka mniej życzliwych uwag. No i właśnie to jest to pytanie, czy Beatlesi grający z Lennonem z taśmy, z kasety, to wciąż Beatlesi? I też można sobie zadać pytanie, czy zespół Doors bez Jima Morrisona to ciągle zespół Doors. Ja powiem, że tak. Ja bardzo kibicowałem tym dwóm płytom, chociaż one zostały wydane jeszcze zanim się urodziłem. Ale bardzo teraz kibicuję. Nie podoba mi się to, gdy różni fani zespołu Doors mówią, że to nie są płyty Doors. Jak nie ma Morrisona, to nie jest Doors. A ja uważam, że jest, bo Ray Manzarek, Robbie Krieger i John Densmore były ważne komponenty brzmienia tego zespołu. Jim Morrison oczywiście swoją osobowością wszystko przytłaczał, natomiast tam było bardzo dużo dobrego muzykowania i to wszystko trochę gdzieś tam schodzi na dalszy plan niepotrzebnie. Zespół The Doors po śmierci Jima Morrisona wydał dwa albumy. Jeden z nich nazywał się Other Voices i był całkiem niezły, całkiem równy. Moje zdanie znaczy niewiele, ale tutaj zawsze lubię się podeprzeć osobą Kazika Staszewskiego, który też mówił, że właśnie ja lubiłem ten album Other Voices, chociaż nikt za nim nie przepadał. A potem jeszcze ukazała się inna płyta Full Circle, i ona już była dosyć... Na pewno była bardzo, bardzo nierówna. Widać było, że już panów nosi w różne strony i że to będzie ich ostatni wspólny album. I kilka kompozycji było zupełnie chybionych, ale ta, która przed chwilą wybrzmiała, czyli The Piano Bird. I to była kompozycja perkusisty Johna Densmora. Myślę, że bardzo piękna. Bardzo piękna też partia fletowa. No to jeszcze pożegnajmy po raz kolejny dwóch braci Everly. Wracam do płyty, która nazywa się Two Youngs in England. To był też pewnego rodzaju evenement, taka kooperacja. Wtedy, w tych latach 60., w roku 1966, bracia Everly przylecieli specjalnie do Anglii i nagrali płytę, na której głównie są piosenki tych trochę młodszych od nich zespołów, typu na przykład zespołu The Kinks, zespołu Spencer Davis Group i dużo utworów zespołu Hollies, dlatego że właśnie muzycy z zespołu The Hollies stanowili ich zespół akompaniujący. Alan Clark i Graham Nash zawsze mówili, że wzorowali się na dwugłosach braci Everly i mogli dzięki temu się im odwdzięczyć, że zagrali na ich nowej płycie. I z tej płyty usłyszymy utwór Don't Run and Hide, który wcześniej ukazał się też na drugiej stronie jednego z singli zespołu The Hollies, ale tym razem zaśpiewają go bracia Everly.
Why, and I'll tell you things that you never heard now.
The Everly Brothers z towarzyszeniem zespołu The Hollies. Cóż to była za współpraca. Szkoda tylko, że skończyło się na jednej płycie, bo rzadko kiedy Everly Brothers mieli taki wspaniały zespół akompaniujący. Zbliżamy się już powoli do końca naszej dzisiejszej audycji. Nie wiem jak w innych miastach Wielkopolski i innych miastach Polski i innych miastach na świecie, bo wiem, że słuchają nas też za pośrednictwem internetu różne inne miejsca na naszej planecie, a być może nawet w innych galaktykach. W każdym razie w Poznaniu wyszło teraz piękne słońce i zachęcam siebie i też Państwa na jakiś piękny jesienny spacer. Z tej okazji dzisiaj zaśpiewa nam zespół Genesis ze specjalną dedykacją dla naszej stałej słuchaczki, która była bardzo niepocieszona, że w zeszłej audycji utwór Evidence of Autumn się nie zmieścił. Dzisiaj na pewno się zmieścił, bo nie będę mówił o żadnych borsukach. Natomiast zanim wybrzmi zespół Genesis, to jeszcze chciałem jeszcze raz pokłonić się i pożegnać i zasalutować jednemu z członków zespołu Clannad. Noel Duggan to jest taki człowiek, który gdzieś tam sobie był na dalszym planie w zespole Clannad. Oczywiście nie był jednym z tych klanów, był i nie był, to znaczy nie należał do rodzeństwa Brennanów, natomiast on był, zdaje się, kuzynem wokalistki Moi Brennan. I na tych późnych płytach zespołu Clannad zawsze gdzieś tam wstawiał jedną ze swoich kompozycji i muszę przyznać, że tę kompozycję zawsze jakoś darzyłem takim szczególnym uczuciem, dlatego że było w nich takie jakieś fajne zapatrzenie, zatrzymanie, coś innego niż te bardzo folkowe utwory pozostałych kompozytorów w zespole Clannad. I dzisiaj na koniec zaprezentuję Państwu z płyty Bamba z roku 1991. To jest chyba mój ulubiony album zespołu Clannad. No, może na równi z tym oczywiście wspaniałym soundtrackiem do serialu Robin Hood. Z tej płyty utwór Sunset Dreams, kompozycji właśnie Noela Duggana, a potem Genesis i Evidence of Autumn, czyli oczywistość jesieni. Trudno o większą oczywistość niż dzisiaj, gdy takie piękne słońce oświetla zżółkłe już, ale bardzo pięknie pożółkłe liście. Ja Państwa już żegnam w imieniu swoim, pana Arkadiusza i pana Jarosława. Zapraszam za tydzień. Za tydzień będzie Radio Satysfakcja i będziemy grali przez całe 3 godziny po polsku, bo to będzie 11 listopada. Do usłyszenia. Cannot hold back.
a while.